A naszym gościem jest mikrobiolog Aleksandra Zasada, profesor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, kierownik zespołu badania surowic i szczepionek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
3,5 miliona w pełni zaszczepionych Polaków dwiema dawkami. W którym jesteśmy momencie na drodze do naszej odporności zbiorowej?
No, myślę, że zrobiliśmy już ogromny krok, natomiast żebyśmy mieli odporność zbiorową, to jak wiemy, jak podają analizy, musimy mieć przynajmniej 70% społeczeństwa zaszczepione.
To jeśli nie szczepimy dzieci i młodzieży w tym momencie, to jaka część dorosłych Polaków powinna się zaszczepić w liczbach, to pokazując?
No generalnie to należy powiedzieć, że jeśli chodzi o dorosłych, to zaszczepić powinni się wszyscy, którzy nie mają jakichś przeciwwskazań.
No tylko, że nie wszyscy chcą się zaszczepić i pytanie, czy pani próbuje zrozumieć tych, którzy mówią, nie, nie, ja szczepić się nie będę.
Tak, staram się zrozumieć, dlaczego mają takie podejście, natomiast absolutnie mnie to podejście nie przekonuje, ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji, że właściwie nie ma dla mnie uzasadnienia na odmowę takiego szczepienia.
No to ci, którzy odmawiają, mówią na przykład, to jest eksperyment medyczny, a my nie chcemy brać w tym udziału.
No nie, to nie jest eksperyment medyczny. To są szczepionki, które przeszły badania kliniczne, których skuteczność i bezpieczeństwo zostało potwierdzone i to na pewno już nie jest eksperyment medyczny. Natomiast to jest tak naprawdę ratowanie naszego życia. To jest zapobieganie temu, żebyśmy nie zachorowali, nie mieli powikłań, nie zmarli z powodu COVID-19 my, bądź też nasi bliscy.
No, słyszy pani na przykład pomysł, żeby szczepienia były obowiązkowe. Tak mówią niektórzy eksperci, także niektórzy politycy. Pytanie, czy pani taki pomysł się podoba?
Wszystko ma swoje dobre i złe strony. Jeżeli coś się nakazuje, to często to budzi bunt. Natomiast druga strona jest taka, że jeżeli nie zaczniemy się szczepić wszyscy, no to nie osiągniemy tej populacyjnej odporności i właściwie wciąż będziemy się borykać z ludźmi chorymi na COVID, ze zgonami z tego powodu, z powikłaniami z tego powodu. Ten wirus będzie się rozprzestrzeniał, będą się rozprzestrzeniać nowe jego mutacje, no i właściwie będziemy mieć do czynienia ciągle z jakimiś falami, kolejnymi falami prawdopodobnie pandemii.
No to patrząc na tempo badań, które są prowadzone, kiedy możemy spodziewać się zielonego światła dla szczepienia dzieci, takich już kilkuletnich, czy nawet jeszcze młodszych?
No myślę, że to już będzie bardzo szybko, bo należy zwrócić uwagę na to, że już w tej chwili mamy dopuszczoną szczepionkę, która pozwala na szczepienie od 16 roku życia, bo jest to szczepionka firmy Pfizer, która od początku była zarejestrowana jako szczepionka od 16 roku życia.
Choć w Polsce jeszcze jej nie używamy dla 16-17-latków.
Tak, no mamy ten system szczepień, zaczynamy od osób najstarszych, natomiast taka możliwość już w tej chwili jest. Poza tym, jeśli chodzi o pozostałe szczepionki, wszyscy wytwórcy w tej chwili prowadzą badania nad ich bezpieczeństwem i skutecznością u dzieci. Już wiemy, że Europejska Agencja Leków analizuje wyniki badań klinicznych złożone dla szczepionki Comirnaty firmy Pfizer, która jeśli zostanie dopuszczona przez EMA, będzie mogła być stosowana dla dzieci od 12 roku życia.
No, amerykańska agencja już dla 12, 13, 14, 15 latków zatwierdziła tę szczepionkę. A czytam, że między innymi w Polsce prowadzone są badania kliniczne szczepionki Pfizera podawanej dzieciom od 6 miesiąca do 12 roku życia. Jak długo mogą potrwać te badania i w Polsce, i w kilku innych krajach?
Myślę, że to jest kwestia miesięcy, dlatego że wiemy już na badaniach klinicznych, które zostały przeprowadzone na osobach dorosłych i na szczepieniach populacyjnych, że szczepionki są bezpieczne i są skuteczne. W związku z tym teraz to jest kwestia tylko potwierdzenia tego u dzieci i dobrania też dawki dla dzieci, bo wiemy dobrze, że małe dzieci często dostają mniejszą dawkę szczepionki niż osoby dorosłe. Natomiast no to jest kwestia moim zdaniem tak naprawdę kilku miesięcy, kiedy będziemy mieć wyniki kliniczne na odpowiednio dużej grupie
dzieci. Czyli w tym roku jeszcze możliwe jest rozpoczęcie szczepienia dzieci, nawet tych najmłodszych?
Nie wykluczałabym tego.
Mikrobiolog profesor Aleksandra Zasada jest naszym gościem. Pytanie jest zdecydowanie więcej. Na przykład takie, czy matki karmiące mogą bez obaw przyjmować preparaty, te szczepionki antykowidowe? Czy karmienie piersią jest przeszkodą w szczepieniu?
Nie, nie ma tutaj przeciwwskazań żadnych w tym zakresie. Tak samo jeśli chodzi o kobiety ciężarne. Oczywiście szczepionki nie są testowane, nie podlegają badaniom klinicznym na kobietach ciężarnych. Natomiast jeśli nie ma przeciwwskazań, stanowisko w tej chwili wszystkich grup medycznych jest takie, że kobiety również te w ciąży i te karmiące mogą być szczepione.
To po kolei. Najpierw matki karmiące. No bo pytałem o to profesora Flisiaka i on mówił w ten sposób. Kobiety karmiące mogą się zaszczepić, ale muszą zostać poinformowane, że badań nie prowadzono i powinny podpisać świadomą zgodę. Pytanie w takim razie, no świadoma zgoda, kiedy nie było prowadzonych badań, czy naprawdę do końca może być świadoma.
No jest to procedura, która jest wymagana przepisami. Pacjentka musi być poinformowana, zresztą jak przy każdym zabiegu, przy każdej czynności. Pacjentka, każdy pacjent, każda pacjentka musi zostać poinformowana o sytuacji, o możliwym ryzyku, jakie się wiąże. Ryzyko właściwie podania każdej terapii zawsze wiąże się z tym, że może się coś zdarzyć. Nie ma badań klinicznych na kobietach w ciąży, nie ma badań klinicznych na kobietach karmiących. Tym niemniej według obecnej wiedzy nie ma również przeciwwskazań i ryzyka, że może coś wystąpić źle. Natomiast
no tak, są kraje, w których eksperci opowiadają się za szczepieniem kobiet w ciąży, ale na przykład w Niemczech eksperci Instytutu Kocha, no, szanowanego, poważanego, mówią tak, kobietom w ciąży z chorobami współistniejącymi można by podawać tę szczepionkę po ocenie ryzyka i korzyści oraz po udzieleniu szczegółowych informacji można zaoferować to szczepienie, czyli nie wszystkim kobietom w ciąży.
No tak, tutaj trudno mi się odnieść do poglądów w różnych krajach. Natomiast znowu wracamy do tej sytuacji, że mamy to ryzyko i korzyści. I znów jest sytuacja, że kobieta musi być poinformowana, jakie jest ryzyko związane z tym, że jest to szczepionka, która nie była testowana na kobietach w ciąży, ale też jakie są korzyści z jej podania.
A czy u kogoś w Polsce wystąpiły powikłania zakrzepowe po przyjęciu szczepionki?
Takie zdarzenia są zgłaszane, natomiast tutaj należy zasięgnąć informacji dostępnych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który gromadzi takie dane, a także na stronach Ministerstwa Zdrowia. Zgłaszanych jest wiele różnych niepożądanych odczynów poszczepiennych, odnotowywanych w wyniku szczepień z użyciem szczepionek, różnych szczepionek przeciw COVID-19. Każde z nich jest analizowane, ponieważ czasami jest to po prostu zbieżność czasowa. Czasami może to być rzeczywiście skutek szczepionki, a czasami udaje się wykluczyć powiązanie danego zjawiska ze szczepionką.
To o tych różnych komplikacjach między innymi, ale nie tylko. Rozmawiamy już teraz w internetowym radiu rmf24.pl i w portalu interia.pl. Polecamy się Państwu. Do zobaczenia.
Do widzenia.
Profesor Aleksandra Zasada nieustająco z nami, mikrobiolog z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Panie profesor, brytyjski urząd do spraw leków potwierdził, że po przyjęciu szczepionki AstraZeneca zakrzepica częściej zdarza się u kobiet niż u mężczyzn, ale, co istotne także, częściej występuje u ludzi młodych. I dlatego Brytyjczycy właśnie wydali zalecenie, żeby ludzie poniżej 40 roku życia nie dostawali produktu firmy AstraZeneca. My też się nad tym będziemy teraz zastanawiać?
No tutaj trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę sytuację, jak często tak naprawdę te zdarzenia zatorowo-zakrzepowe występują. Różne kraje mają różne podejście w tym momencie i podejmują różne decyzje, natomiast fakty naukowe wskazują, że te zdarzenia zatorowo-zakrzepowe występują niezmiernie rzadko, aczkolwiek ich wystąpienie może być powiązane ze szczepionką, ponieważ nie udało się tego wykluczyć. Nastąpiła korelacja czasowa między wystąpieniem takiego zdarzenia a podaniem szczepionki. Natomiast no, statystyki pokazują, że jest to średnio 4-5 przypadków na 1 milion osób zaszczepionych. Także jest to niezwykle rzadko i ryzyko wystąpienia takiego powikłania jest naprawdę niewielkie. Więc należy się zastanowić, czy lepiej jednak, żebyśmy byli jak najszybciej wszyscy zaszczepieni, czy jednak zaczynać wstrzymywanie szczepień dla pewnych grup, ponieważ jednak ryzyko zachorowania na COVID jest o wiele większe, a zjawiska zatorowo-zakrzepowe w przebiegu COVID występują znacznie częściej, bo jak oszacowano, jest to 39 przypadków na 1 milion osób chorych, więc zdecydowanie wielokrotnie więcej.
A czy potrzebna będzie trzecia dawka szczepionki? A jeśli tak, to jak szybko?
Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ te szczepionki są nowe. Szczepienia zaczęły się w Unii Europejskiej tak naprawdę dopiero pod koniec roku, pod koniec grudnia, więc jeszcze minęło zaledwie parę miesięcy. Nie jesteśmy w stanie jeszcze powiedzieć, jak długo ta odporność będzie się utrzymywała.
Pytanie, co wiemy, pani profesor? No bo na przykład, czy badamy to, regularnie sprawdzamy tych chociażby pierwszych zaszczepionych w Polsce pacjentów i obserwujemy, jak wygląda u nich odporność w zależności od tego, który preparat otrzymali?
Takie badania są robione i to nie jest tylko kwestia robienia badań u nas w kraju, ale generalnie na całym świecie, bo same firmy produkujące szczepionki muszą to zweryfikować, ponieważ te szczepionki jednak cały czas podlegają raportowaniu Europejskiej Agencji Leków.
No tak, tylko firmom będzie zależało jednak, żeby tę trzecią dawkę nam pewnie sprzedać, prawda? Więc zakładam, że prowadzone są też niezależne badania, niezależne od koncernów farmaceutycznych.
Oczywiście zawsze muszą być prowadzone niezależne badania. Poza tym w tej chwili wiele instytutów badawczych zajmuje się właśnie zagadnieniami związanymi z COVID, w tym między innymi z odpornością po szczepieniu.
No i to pytanie takie, gdyby potrzebna była trzecia dawka szczepionki, to powinna być ta sama szczepionka, którą przyjęliśmy w pierwszej i drugiej dawce, czy potem można już postępować inaczej?
Tutaj też musimy poczekać na wyniki badań, bo każda decyzja taka musi być potwierdzona danymi naukowymi. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze wystarczających danych, żeby nawet odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli szczepimy dwoma dawkami, to pierwsza dawka może być inną szczepionką, a druga inną. Na chwilę obecną musi to być ta sama szczepionka, natomiast wiemy już, że są takie badania, że niektóre kraje prowadzą taką akcję, że szczepią drugą dawką inną szczepionką. Będziemy niedługo wiedzieli, czy to rzeczywiście wpływa pozytywnie na odporność, czy nie. I myślę, że w momencie, gdy okaże się, że musimy mieć trzecią dawkę, to też będzie trzeba w badaniach wykazać, czy musi to być ta sama szczepionka, czy może być inna, a może nawet lepiej, żeby to była inna.
No, w międzyczasie będziemy pewnie dowiadywali się o nowych wariantach koronawirusa, bo już się dowiadujemy. I na przykład teraz BBC podaje, że brytyjscy eksperci zalecają, by jeden z rodzajów indyjskiego wariantu koronawirusa znalazł się na liście wariantów wzbudzających niepokój, bo podejrzewają, że ta wersja może być bardziej zakaźna od pozostałych. Kolejny powód do zmartwienia?
No myślę, że w ogóle COVID-19 jest powodem do zmartwienia. Widzimy, jak to się rozprzestrzenia, niezależnie od tego, z jakim wariantem mamy do czynienia. Natomiast jest to wirus i jak każdy wirus będzie mutował, będzie się zmieniał, taka jest właściwość wirusów i będą się pojawiać nowe warianty, które w różny sposób mogą się różnić właściwościami, mogą się bardziej rozprzestrzeniać. Te, które się będą mniej rozprzestrzeniały, będą traciły tę zdolność rozprzestrzeniania się, to dosyć szybko znikną, może ich nawet nie zauważymy. Ale będziemy na pewno zauważać te, które mają większą zdolność rozprzestrzeniania się, bądź które mają zdolność wywoływania choroby o cięższym przebiegu.
No pytanie, jak z tymi kolejnymi wariantami radzą sobie do tej pory szczepionki, które mamy? Mamy pewność, że te szczepionki, których używamy teraz, radzą sobie z wszystkimi obecnie krążącymi wokół nas z koronawirusami?
I to jest też kwestia, która cały czas jest badana. Już wiemy, że te warianty, które się pojawiły jakiś czas temu nowe, wobec nich szczepionka jest skuteczna. Jeśli chodzi na przykład o wariant indyjski, on jest stosunkowo niedawno, więc jeszcze tej pewności nie mamy. Wszystko wskazuje na to, że też jest skuteczność. Pojawiły się chociażby badania przeprowadzone w Indiach dotyczące tego wirusa, natomiast dotyczą one szczepionki indyjskiej. Ona okazała się skuteczna. No, jest to szczepionka, której nie ma u nas, ale bazuje na tym samym wirusie, na tej samej formie wirusa, tej pierwszej z Wuhan, jak większość naszych szczepionek. Stąd możemy przypuszczać, że jednak wciąż jeszcze ta skuteczność będzie zachowana. Tym niemniej trzeba to badać, musimy być cały czas czujni.
Wierzy pani, że te najbogatsze państwa, które mają patenty na szczepionki, podzielą się nimi ze światem?
To jest trudne pytanie, bo tutaj no, argumentacja jest i etyczna, i troszkę taka filozoficzna. Mamy sytuację pandemii, więc to jest kwestia zdrowia wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest bogaty, czy biedny, to powinien mieć możliwość zaszczepienia się. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy szerzej, to właściwie jest to kwestia, która dotyczy wszystkich leków, bo przecież większość chorób to są choroby, które dotykają wszystkich na świecie i chyba nie zdarzyło się tak, żeby ktoś, kto opracował świetny lek, udostępniał go dowolnie wszystkim, aby mogli też go produkować.
No, byli tacy wynalazcy, którzy na początku mówili tak właśnie, że stworzyli ten lek i chcą, żeby cały świat z nich skorzystał. Ale mówi pani, że to jest kwestia filozoficzna, etyczna, oczywiście z jednej strony, ale z drugiej strony czysto ekonomiczna. Nie oszukujmy się, przecież tu chodzi o wielkie, wielkie pieniądze. Kanclerz Angela Merkel mówi na przykład, no, ochrona własności intelektualnej jest źródłem innowacji i musi nim pozostać w przyszłości. To argument z zupełnie drugiego bieguna.
No tak, zawsze wszystko jest jednak powiązane ekonomicznie. No i trzeba powiedzieć, że żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. Idealny świat byłby taki, kiedy wszyscy mieliby darmowy dostęp do środków medycznych, do leczenia, darmowe wyżywienie na tyle, na ile potrzebuje ich organizm i darmowy dach nad głową, a za resztę, żeby płacili. Ale rzeczywistość jest taka, że wszyscy za wszystko płacimy. Jeżeli płacimy, to musimy zarabiać. Jeżeli musimy zarabiać, no to musimy też pobierać opłaty za nasze usługi, za naszą pracę.
No tak, ale jesteśmy w pandemii, sytuacji wyjątkowej, możemy powiedzieć. No, zastanawiam się, czy gdyby te patenty rzeczywiście zostały uwolnione, to na przykład w Polsce moglibyśmy produkować antykowidowe szczepionki?
No właśnie, to jest też kwestia tego, że nie każdy kraj, nawet jeżeli będzie znana dokładna procedura produkcji, będzie gotowy do wyprodukowania tego, ponieważ to jeszcze się wiąże z odpowiednimi nakładami finansowymi na stworzenie odpowiedniej linii produkcyjnej, znalezienie odpowiednich ekspertów, zatrudnienie do tego. Produkcję samą z zapewnieniem wszystkich wymogów związanych z jakością tego produktu.
No tak, i my w Polsce bylibyśmy gotowi uruchomić taką produkcję szczepionki przeciwko COVID-owi?
Trudno mi powiedzieć. Na pewno nie jest to wykluczone. Przecież funkcjonują u nas firmy farmaceutyczne. Jest produkcja różnych leków. Jest też produkcja szczepionek niektórych w kraju. Natomiast no, jest to też kwestia podejścia, czy ci producenci na przykład szczepionek teraz będą chcieli zainwestować bądź skądś otrzymają fundusze, żeby uruchomić takie linie produkcyjne do nowych szczepionek.
Ale czy uwolnienie patentów realnie pomogłoby rozwiązać problem tych ubogich, biednych krajów? No bo tu wiemy, że jest problem. Europa się zaszczepi, Ameryka się zaszczepi, bogatsze kraje w różnych częściach świata się zaszczepią, ale co jeśli ubogie kraje zostaną bez szczepionki? Przecież to wcześniej czy później bumerangiem do nas wróci.
No tak, a i tutaj trzeba się liczyć z tym, że nawet jeżeli w niektórych krajach rozpoczęłaby się dodatkowo produkcja tych szczepionek, to oczywiście nie oznacza, że one byłyby za darmo, one nadal by były płatne. Natomiast musimy też spojrzeć troszkę z innej strony. Mamy w tej chwili 4 szczepionki, kolejne dopuszczone w Europie, kolejne 4 są w ocenie. 91 różnych szczepionek jest w tej chwili w fazie badań klinicznych. gier na świecie i jeszcze do tego 184 inne szczepionki w fazie badań przedklinicznych. Więc myślę, że w pewnym momencie będziemy mieć na tyle dużo szczepionek na świecie różnych, że będziemy w stanie zaszczepić jednak prawie wszystkich. Głęboko w to wierzę.
No, Rosjanie wypuścili właśnie jednodawkową szczepionkę Sputnika i chwalą się jej skutecznością na poziomie 80%. Skusiłaby się pani?
Ja jestem w stanie się skusić na wszystko, do czego poznam wyniki badań klinicznych. Sama informacja prasowa, że coś jest skuteczne w 80%, mnie nie satysfakcjonuje. Ja zawsze lubię wiedzieć, jakie są wyniki badań klinicznych, bądź też usłyszeć to od niezależnych ekspertów, które takie wyniki badań klinicznych przeanalizują.
No, Władimir Putin o tej szczepionce mówi tak. To jest niezawodne jak karabin szturmowy Kałasznikowa. To nie my mówimy, to powiedział jeden z europejskich ekspertów. Myślę, że zdecydowanie ma rację.
Zobaczymy, jeżeli zostanie ta szczepionka zgłoszona do Europejskiej Agencji Leków, na pewno zostanie dokładnie przeanalizowana. W tej chwili Europejska Agencja Leków analizuje szczepionkę Sputnik dwudawkową. Zobaczymy, poczekajmy.
Tymczasem spada w Polsce liczba zakażeń, luzujemy obostrzenia, no i myślimy o wakacjach i trudno się temu dziwić, choć są epidemiolodzy, którzy mówią, że gdy my ruszymy na wakacje, ruszy też wirus, szczególnie kiedy będziemy się poruszali między krajami, no bo ciepłe kraje kuszą. No i efekt może być taki, że będziemy mieli czwartą falę zakażeń?
Niestety może być takie ryzyko. Dopóki nie zostaniemy zaszczepieni, to niestety to przemieszczanie się wiąże się z dużym ryzykiem. W tej chwili już wiemy, że u osób zaszczepionych to przenoszenie bezobjawowe nosicielstwa wirusa jest zredukowane. A więc jeżeli wszyscy będą, którzy podróżują, będą zaszczepieni, to ryzyko przywiezienia czegoś i zakażenia innych jest dużo, dużo mniejsze, można powiedzieć niewielkie. Natomiast jeżeli osoby również niezaszczepione będą podróżować, będą się stykać z innymi osobami niezaszczepionymi, no to niestety jest duże ryzyko tego, że przywiozą z wakacji prezent w postaci koronawirusa.
Prezent. Profesor Aleksandra Zasada była naszym gościem, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Zespół Badania Surowic i Szczepionek. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.